doświadczenie wskazuje jasno, że ewakuowanie się w trakcie samego zagrożenia, a tym bardziej takiego jak atak lotniczo-rakietowy, jest zdecydowanie złym rozwiązaniem. I pytanie, ile tak naprawdę tego złomu radzieckiego, rosyjskiego leży w lasach we wschodniej części naszego kraju. Wspomnę teraz takie analizy, które były publikowane dzień, dwa przed rozpoczęciem tej fazy pełnoskalowej konfliktu na Ukrainie, że przecież wojny z Ukrainą nie będzie, bo to jest niemożliwe, bo to się nie opłaca, bo to, tamto, wamto i tak dalej. To w razie bezpośredniego trafienia albo nawet bardzo silnego trafienia w jakiejś odległości od tego obiektu, to nas po prostu w nim zgruzuje i stanie się taki obiekt dla nas i dla innych obywateli w nim ukrytych zbiorowym grobem. Projektujemy, budujemy i wyposażamy budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia, i mamy głęboką nadzieję, że będą one najbardziej zmarnowanymi pieniędzmi w historii naszych klientów.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, odcinek, w którym powiemy, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, a więc misja społeczna historii realnej. Wyręczamy Państwo. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. I to jest, drodzy Państwo, właśnie firma, która pomoże Wam w przygotowaniu się na sytuację kryzysową. O tym dzisiaj będziemy Państwu mówili. Letnia promocja do minus 50% w militariach. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. Kajak KFD, literki mają swoje znaczenie. I kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Wygraj życie. Przypominam, że kolejne 50 tysięcy poszło na ten szczytny cel dzięki Państwa wsparciu. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, który się przyda do oglądania historii realnej. Pozdrawiamy również naszego partnera technologicznego, firmę Lantre, dystrybutora sprzętu marki Apple. Szczególnie polecamy sklep w fabryce Norblina. Ten komputer, na którym nagrywam ten odcinek, jest oczywiście z Lantre. Inwestujcie, drodzy Państwo, z głową w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe, a więc Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Naprawdę godni zaufania ludzie. Dziękuję, drodzy Państwo, za wszystkie kciuki, lajki, komentarze i polecam moją książkę Polacy z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Jesteśmy niezależni dzięki Wam. A moim i Państwa gościem jest pan Aleksander Fiedorek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezes Stowarzyszenia Instytutu Budownictwa Ochronnego. Miło mi pana po długich latach powitać w historii realnej.
Dzień dobry, panie Piotrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, dzień dobry. Dodam, że nasz dzisiejszy ekspert jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce zajmujących się właśnie budownictwem ochronnym, ochroną cywilną, i muszę panu powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest na życzenie widzów, bo głos był taki na jednym z czatów, że ponieważ widzowie mają poczucie, że państwo zawiodło, jeżeli chodzi o obronę cywilną w trakcie wlotu rakiety H-101 i był jeden wielki chaos, więc poproszono mnie, żeby historia realna wypełniła rolę państwa w tym sensie, i dzisiaj mamy program edukacyjny pod roboczym tytułem Co robić, jak zawyją syreny. Powiemy państwu, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, gdzie szukać ukrycia, ale zacznijmy może od tego, jak pan ocenia, bo pewno się pan bardzo dokładnie przyglądał temu, co się działo w Lublinie na Lubelszczyźnie o godzinie 3.52 noce temu, kiedy wleciała rakieta H-101.
Jak ja to oceniam? Po pierwsze, na pewno widać postęp w porównaniu do tego, co wydarzało się wcześniej. Czyli mamy jakąś reakcję właściwych organów, jak również organów ochrony ludności. Natomiast wydaje się, że ten cały system na przykład alarmowania i przede wszystkim obiegu informacji w takich sytuacjach bardzo dynamicznych, bo tutaj pamiętajmy, że mamy jako państwo, jako system bardzo niewiele czasu na reakcję. Wydaje się, że jednak ten system jest trochę zbyt skomplikowany. To jest jedna strona. No i oczywiście ten system kuleja w zasadzie całkowicie nie istnieje, jeśli mowa o faktycznym ukryciu ludności, o faktycznym jej zabezpieczeniu w obiektach zbiorowej ochrony, czyli w tych, zgodnie z ustawą z 2024 roku, w miejscach doraźnego schronienia, w ukryciach i w schronach. Dlaczego mamy z tym problem? No bo po prostu tych obiektów na dzień dzisiejszy nie ma.
Okej, ale zanim jeszcze przejdziemy do problemu największego polskiej obrony cywilnej i systemu odporności państwa, jeżeli chodzi o obywateli, czyli brak schronów, no to może zrekonstruujmy jeszcze przebieg zdarzeń. Rakieta uderza, z tego co pamiętam, 3:47.
W 30 godzinach, tak.
Tak, a 3 minuty później w Lublinie zaczynają wyć syreny.
I ludzie... Proszę państwa, dlaczego, panie Piotrze, czyli dlaczego tak późno?
Nie, no dlaczego w ogóle? I dlaczego tak późno?
Jak dlaczego w ogóle? No, ludność powinna być ostrzeżona, ale tutaj mamy problem z jednej strony szybkości poruszania się rakiety, prędkości, z jaką ona leci, z drugiej strony czas reakcji systemu. Jest jeszcze problem następujący, a mianowicie no, w trakcie takiego ataku do końca nigdy nie wiemy, czy będzie tylko jedna rakieta, czy będzie ich więcej. Więc lepiej, żeby ludzie mimo wszystko zostali ostrzeżeni i się schowali. Poza tym teraz przypomnijmy sobie, co działo się za poprzedniego ministra obrony, kiedy rakieta wleciała, kiedy znaleziono nawet, nie tyle, że wleciała rakietę pod Bydgoszczą. Okazało się później, z tego co pamiętam, że ta rakieta była śledzona, ale nikt nie podał tej informacji. No i widać tutaj, że nasze państwo jednak jakieś nauki z tego wyciągnęło, natomiast jest tak, jak powiedziałem, system działa zbyt wolno po prostu.
Wie pan, największym problemem chyba było to, z tego, bo mamy też wielu widzów na Lubelszczyźnie, że o 3:50 zawyły syreny i nikt nie wiedział, co zrobić. I teraz to jest pytanie, i nikt nie wiedział, co się dzieje. I teraz to jest pytanie, czy to jest wina ludzi, że nie wiedzą, co zrobić, jak wyje syrena, czy wina rządu, że nie jest w stanie im tego w jakiś sposób powiedzieć. Jak pan to widzi i przekazać?
Osobiście uważam, że to nie jest wina ludzi, to nie jest wina rządu, to jest wina systemu, który zaprojektowano, który wdrożono w obowiązujących przepisach, no i który powinien działać. Tylko w sytuacji takiej, kiedy mamy tak naprawdę jeden sygnał określający zagrożenie, ten obywatel, który nawet działa zgodnie z zaleceniami, czyli po usłyszeniu syreny, sprawdza jakieś powiadomienia w lokalnej telewizji, w lokalnym radiu, w mediach społecznościowych, no nie dostaje tej informacji. Nie może być tak, że my otrzymujemy takie informacje w formie alertu RCB SMS-owego i dosłownie nad tym samym alertem RCB i tymi samymi SMS-ami dostajemy alerty o burzach, zawiadomienie o tym, że może być jakaś sytuacja niebezpieczna. No i ostatni, czy przedostatni alert RCB to taki, żeby pamiętać o tym podczas używania piecyków gazowych i tym podobnych urządzeń w trakcie upałów, żeby wietrzyć mieszkania. No, szanowni państwo, to powinna być jakaś hierarchia tych zawiadomień. Powinien być system, który przykładowo automatycznie powodowałby wysyłanie takich powiadomień we wszystkich, czy po pierwsze w jakiejś formie aplikacji, czy też w jakiejś formie przerywania programów nadawanych przez stacje telewizyjne, czy państwowe, czy prywatne. I tutaj może być takiej sytuacji, że my będziemy się zastanawiać, jakiego typu będziemy wysyłali komunikat i będzie się nad tym zastanawiał organ ochrony ludności, a później będzie przesyłał tą informację do RCB, a RCB później ją będzie przesyłało do właściwych telewizji, bo to jest strata czasu. To równie dobrze można by było nie robić takiego komunikatu, tak?
No właśnie, bo tak, jeżeli zajrzymy do słynnego już, zaraz o tym będziemy mówili, podręcznika bezpieczeństwa rządowego, to tam bodajże na stronie 24 czy 34 jest informacja o sygnałach. Jest napisane, że są dwa sygnały, taki jak sinusoida,
czyli modulowany.
Tak, i prosty. Który nadali w Lublinie?
Panie redaktorze, przyznam się szczerze, że na to akurat nie zwróciłem uwagi, natomiast który był nadany. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, tu jest jeszcze jedna rzecz, o której my zapominamy, a mianowicie zapominamy o tym, że te nowoczesne syreny mogą też przekazywać z góry przygotowane informacje głosowe. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy buduje się ten system w sposób bardzo rozdrobniony, czyli on jest budowany tak naprawdę przez jednostki samorządu terytorialnego, no to oczywistym jest to, że jeden samorząd kupi syreny droższe, które przykładowo mogą emitować ten sygnał głosowy, a inny kupi, dokona zakupów na aby, żeby po prostu odhaczyć pozycję w tabelce i, jak to mówi młodzież, pójść grać w CS-a, tak?
No dobrze, rozumiem, że największy problem był taki, że kiedy zawyły te syreny w Lublinie, przypomnijmy już, tak jak ta rakieta spadła, to ludzie włączyli radio, bo ci, którzy w ogóle się orientowali, że coś trzeba zrobić, no szukali informacji, dlaczego w ogóle te rakiety, znaczy, że dlaczego te syreny wyjął.
I co się dzieje, oczywiście.
Że grali Rickiego Martina.
Tak, w jednym radiu. No ale panie redaktorze, drodzy państwo, to jest ten problem, który opisałem chwilę wcześniej. Informacja o alarmie powinna iść automatycznie. Jeśli angażujemy w to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to niechaj ono sprawuje dyspozycję, zmieńmy tak przepisy, żeby na przykład ono sprawowało dyspozycję nad sygnałami alarmowymi, żeby one były uruchamiane centralnie, a nie, że informacja jest przesyłana do właściwego organu ochrony ludności, on będzie myślał nad komunikatem, później będzie wysyłał do operatorów mediów za pośrednictwem RCB. No tego po prostu nie da się zrobić w krótkim okresie czasu. W systemie idealnym powinno to być, ten system alarmowania powinien być obsługiwany przykładowo zdalnie i rzeczywiście te informacje powinny iść do właściwych organów ochrony ludności, ale one nie powinny, one jakby można powiedzieć, powinny iść równolegle, czyli z jednej strony jest włączony system alarmowy, z drugiej organ ochrony ludności, czy też obsada, jego obsada dyżurna dostaje informację, dlaczego tak się dzieje i co się dzieje, a nie bawimy się w jakieś odsyłanie korespondencji. Powiem tak, no, takie odsyłanie korespondencji i takie przesyłanie informacji w tej nazad, to my możemy sobie zrobić w wypadku takim, jak wybuchnie jakiś pożar, albo będzie, nie wiem, powódź, no bo to są zdarzenia, które z reguły nie rozgrywają się na przestrzeni kilku, kilkunastu minut, tylko trwają stosunkowo długo, więc wtedy organy mają czas, żeby sobie korespondencję powymieniać. A tutaj, no niestety, ja mam wrażenie takie czasami, że niektóre elementy tego naszego systemu w formie przepisów projektowano, nie zdając sobie sprawy z dynamiki pewnych zagrożeń. O, tak to ujmijmy.
No dobrze, to teraz w takim razie przejdźmy już do głównego tematu. Jeżeli państwo nie było w stanie w jakiś sposób przekazać mieszkańcom Lublina, jak się zachować, jak usłyszeli te sygnały dźwiękowe w nocy, przypominam, była prawie czwarta, więc wszystkich obudziło to, to proszę powiedzieć, panie Aleksandrze, to co robić? Jest noc, nagle rozlegają się te syreny. Jakie działania powinien podjąć widz historii realnej w takiej sytuacji?
Przede wszystkim widz historii realnej, czy też każdy obywatel, który jest zainteresowany swoim bezpieczeństwem, do momentu, kiedy jako państwo nie osiągniemy chociażby tych wskaźników ustawowych, przykładowo w zakresie budownictwa ochronnego, no powinien sobie gdzieś tam, to się mówi ładnie, w domowym zaciszu, tego typu sytuacje w jakiś sposób przećwiczyć. Czyli to niestety nie może być tak, że rozlega się dźwięk alarmu i my dopiero będziemy się zastanawiać, co my mamy zrobić, bo tak jak miało miejsce kilka dni temu, ten alarm może być o godzinie chwilę przed czwartą w nocy, kiedy budzimy się, jesteśmy zaspani, jesteśmy co do zasady nieprzytomni. Nie jest to jakaś ujma na honorze naszych widzów, tylko to jest po prostu normalna rzecz. O tej porze przeważnie śpimy i jak się wybudzimy, no potrzebujemy tych kilkunastu minut, żeby zacząć w jakikolwiek sposób reagować. Także na początek przećwiczmy sobie jako obywatele pewne scenariusze, pewne sytuacje, czyli ustalmy sobie, co robimy, jaka jest w ogóle nasza, powiedzmy, sytuacja lokalizacyjna w pewien sposób, czyli czy w naszym pobliżu mogą znajdować się jakieś obiekty, które mogą być atakowane. Oczywiście no my nie unikniemy tutaj problemów z takim scenariuszem, jak miał miejsce w Lublinie, czyli że rakieta w sposób zamierzony albo niezamierzony, na to nie mamy wpływu, trafi w jakieś puste pole, bo równie dobrze mogłoby się okazać, że trafiłaby 20 metrów obok stojącego gdzieś tam na odludziu domu zamieszkanego i ludzie by zginęli. Natomiast no, najprostszą rzeczą, jak sobie zrobić tą analizę zagrożenia, to jest właśnie poszukać na mapie, czy nawet na mapie jakiejś dostępnej w aplikacji internetowej, tych obiektów, które mogą być atakowane w pierwszej kolejności, czyli na pewno będą to wojskowe posterunki radiolokacyjne. Ja w tym momencie bardzo współczuję ludziom, którzy mieszkają w niedalekiej odległości od naszych radarów na stałych posterunkach radiolokacyjnych. Przeprawy ważne, mostowe, węzły komunikacyjne, jednostki wojskowe, różnego rodzaju obiekty infrastruktury krytycznej. I wtedy po pierwsze zastanówmy się, czy my w obrębie naszego miejsca zamieszkania mamy takie miejsca, gdzie w razie czego możemy się schować. Czyli jeśli nie mamy wcześniej przygotowanego obiektu, takiego jak ukrycie, schron czy miejsce doraźnego schronienia, to chociaż spróbujmy znaleźć sobie to załamanie, czy też ten narożnik domu z mocnymi ścianami, najlepiej bez okien, gdzie chociaż na chwilę będzie można się z rodziną schować. No miejmy też świadomość, że mimo wszystko w wypadku takiego ataku, jeśli dochodzi do kontaktu środka rażenia z gruntem i następuje jego eksplozja, to jednak jest oddziaływanie nadciśnienia, pojawiają się odłamki, więc powiem szczerze, w tym momencie próba ewakuacji się w postaci takiej, że wsiadamy do samochodu i uciekamy, no nie wydaje się być najmądrzejsza, tak? Bo będziemy w terenie, nie będziemy mieli takiej osłony, jaką nam zapewni dom. Oczywiście dom z jakimś podpiwniczeniem to już wtedy zapewnia o wiele lepszą osłonę, przynajmniej przed oddziaływaniem odłamków. Oczywiście jeśli nie będzie on miał wzmocnionego stropu nad piwnicą, no to niestety nie zapewni nam odporności na zagruzowanie, co jest tak naprawdę podstawową odpornością w budownictwie ochronnym. No przede wszystkim, drodzy Państwo, zaplanujmy sobie pewne rzeczy. To jest, ja to powtarzam od kilku lat w różnego rodzaju wystąpieniach medialnych, ale to jest podstawa, żebyśmy my wiedzieli, co będziemy w takiej sytuacji robili. Bo jeśli okaże się, że na przykład, nie wiem, przy ostatnim ataku dronowym w zeszłym roku przygotowaliśmy sobie w sposób odpowiedni piwnicy, tak? Czyli wzmocniliśmy strop, wykonaliśmy wyjście zapasowe poza obszar potencjalnego zagruzowania, no to siłą rzeczy nie będziemy nigdzie uciekali, tylko zabierzemy całą rodzinę, zejdziemy do tej piwnicy i będziemy czekali na to, co się wydarzy. Tak? No jeśli się okaże, że no, mamy możliwość wykonaliśmy tego typu obiekt w ogrodzie, no to pobiegniemy szybko do ogrodu. Jeśli mamy schron publiczny, powinniśmy pobiec do schronu publicznego. No a jeśli nie mamy takich możliwości, no to powinniśmy się po prostu schować w tym miejscu, które na siłę, powiedzmy, będzie pełniło taką funkcję, czyli jakiś narożnik domu, w którym nie ma okien, wykonany z możliwie najmocniejszych, ze ścianami wykonanymi z możliwie najmocniejszych materiałów. I wtedy oczywiście no, musimy się tam umieścić w takim miejscu, mówię tutaj o takim narożniku domu, w sposób taki, który jak najbardziej zmniejsza naszą, że tak powiem, projekcję na oddziaływanie odłamków. Czyli najlepiej albo usiąść, albo wręcz się położyć, żeby ta powierzchnia, powiedzmy tak humorystycznie, człowieka wystawiona na oddziaływanie odłamków była jak najmniejsza.
Panie Aleksandrze, a dlaczego daleko od okien?
Bo okna to jest przestrzeń przeszklona, z reguły szkłem, które nie ma żadnej odporności na oddziaływania nadzwyczajne, no i pod wpływem nadciśnienia i latających w powietrzu odłamków od okien dochodzi do tak zwanego wtórnego odłamkowania, czyli te okna ulegają, szyby ulegają zniszczeniu, no i odłamki szkła zaczynają latać w powietrzu i zwiększać ten obszar zagrożony, w którym po prostu możemy zostać rażeni tymi odłamkami, co oczywiście nie jest przyjemne. Miejmy na uwadze tutaj to, że w Polsce nie ma przepisów technicznych, które wymagałyby na przykład w centrach dużych miast projektowania fasad szklanych z jakąś narzuconą odpornością na oddziaływanie nadciśnienia. Takie przepisy mamy w Wielkiej Brytanii, bo one zostały wprowadzone po licznych zamachach, między innymi w Londynie. Natomiast u nas takich przepisów nie ma. Oczywiście zdarzają się wymagania pojedynczych inwestorów na realizacji takich dużych budów, na przykład w centrum Warszawy, gdzie przykładowo realizuje ten kontrakt firma, która ma siedzibę za granicą i która oczekuje od naszych projektantów wprowadzenia takich wymagań. Natomiast nie jest to obowiązek wynikający z naszych przepisów. No i teraz, drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, co się stanie, jeśli w takim przykładowo centrum Warszawy pełnym wysokich przeszklonych budynków doszłoby do jakiejś eksplozji, która nagle spowoduje zniszczenie tych fasad. Tak mówiąc humorystycznie, liczba odłamków w powietrzu od samego wybuchu środka rażenia to będzie przykładowo X. Liczba odłamków znajdujących się w powietrzu w takim obszarze stosunkowo niedużym, niezbyt rozległym, gdzie mamy wysokie elewacje, pełne szkła, to może być i przykładowo na przykład 5X.
Matko, czyli to poszatkuje po prostu wszystkich przechodniów, tak, po prostu na kawałki. No dobrze, to jeszcze teraz zajrzyjmy na chwilę do tego naszego podręcznika głośnego. Zaraz o alertach RCB jeszcze będę pana pytał. W związku z tym mamy tutaj taki dział jak sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. I mamy właśnie, niech spójrzmy na to, Zapamiętaj, w Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych. Ogłoszenie alarmu, ciągły modułowany dźwięk przez 3 minuty, odwołanie alarmu, ciągły jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty. I jak rozumiem, problem takiego nalotu, jaki jest na Ukrainę, to jest taki, że jest bardzo długi czas od pierwszego sygnału do drugiego. Ale jeżeli jest problem Polski, czyli że wlatuje jedna rakieta, tak, bo na to się spodziewamy, może dwie, może kilka dronów, no to raczej to będzie bardzo krótki czas, prawda, między pierwszym sygnałem a drugim. Więc raczej nie sądzę, żeby był czas, żeby wybiec z domu i gdzieś jechać samochodem. Zresztą niespecjalnie wiadomo gdzie, no. No bo gdzie ta rakieta spadnie, to jest ryzyk fizyk. Więc lepiej chyba wtedy się chować właśnie w jakimś miejscu, budynku gdzieś przy ścianie nośnej w środku, prawda, nie wybiegać.
Panie redaktorze i drodzy państwo, doświadczenie wskazuje jasno, że ewakuowanie się w trakcie samego zagrożenia, tym bardziej takiego jak atak lotniczo-rakietowy, no, jest zdecydowanie złym rozwiązaniem. Dlaczego? Po pierwsze, nie tylko my będziemy mieli taki pomysł, żeby się ewakuować, czyli tych ludzi znajdujących się po drodze w takiej sytuacji jak my, spanikowanych, zdezorientowanych, z rodziną na pokładzie, gdzie dzieci płaczą, krzyczą, współmałżonkowie czy tam partnerzy na siebie wrzeszczą, bo wszyscy są w stanie wysokiego stresu, to taka liczba osób w takim samym stanie jak my będzie bardzo duża, co też będzie powodowało ryzyko wszelkiego rodzaju zatorów, korków i wręcz wypadków po drodze. Po drugie, no, samochód poza specjalnie przystosowanymi, opancerzonymi limuzynami rządowymi nie zapewni nam takiego, mimo wszystko, takiego bezpieczeństwa, chociażby przed oddziałującymi odłamkami, jak jakieś podpiwniczenie, czy też nawet w dawnej nomenklaturze ukrycie doraźne, w obecnej ukrycie wykonane w ogrodzie, czy na podwórku przykładowo domu wielorodzinnego. I to nigdy nie jest dobre rozwiązanie, jeśli realizujemy tą ewakuację pod wpływem chwili. Ewakuacja powinna być realizowana w sposób planowy. No niestety te wypadki, które się zdarzają u nas, czyli to, że my jesteśmy z jednej strony atakowani w sposób hybrydowy, ale jednak nie jesteśmy do końca regularnie atakowani jako państwo, jako ludność cywilna przy użyciu środków lotniczo-rakietowych, to powoduje ten element trudności w zaplanowaniu działań związanych z zabezpieczeniem ludności. Bo tak, gdybyśmy byli w stanie wojny takiej otwartej jeszcze, gdyby nie daj Boże dochodziło do jakichś operacji wojskowych na naszym terytorium, to wiadomo, że większa część ludności z części wschodniej naszego kraju byłaby ewakuowana. No i wtedy jakby jest łatwiej pewne działania prowadzić. Tutaj to można powiedzieć, że to jest rodzaj jakichś działań takich, no powiedzmy, mocno nas nękających, czyli utrzymujemy te nasze struktury państwowe, alarmowe w jakimś stopniu napięcia. Obywatele też no, zaczęli zdawać sobie sprawę, że jest to zagrożenie. Natomiast takich realnych środków zaradczych, powiedzmy długodystansowych, no raczej nie jesteśmy w stanie podjąć, tak? Bo przecież nikt na podstawie tych dwóch ataków, które się wydarzyły w odstępie tam powiedzmy roku z kawałkiem, czy niecałego roku, no nikt nie będzie podejmował decyzji, żeby ludność z całej wschodniej Polski ewakuować na zachód, tak? Także no, tu niestety musimy mieć świadomość jako obywatele, że takie zagrożenia wygląda na to, że będą się pojawiały i najprawdopodobniej będą się pojawiały coraz częściej.
Tak, tylko ja dodam, że to wschód-zachód nie ma żadnego znaczenia, bo jedna rakieta spadła pod Bydgoszczą.
Tak, natomiast na zachód te rakiety będą leciały troszkę dłużej, więc przynajmniej teoretycznie będziemy mieli trochę więcej czasu na reakcję. Tutaj oczywiście jest problem związany z wykryciem tych lotniczo-rakietowych środków rażenia. Później, tak jak już zauważyliśmy, co wychodzi z dystrybucją informacji. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą dystrybucję informacji, to powinniśmy przynajmniej mieć nadzieję, że nasze państwo wyciągnie jakieś wnioski z tych zdarzeń i dojdzie do chociażby nowelizacji przepisów i do usprawnienia tych łańcuchów komunikacji.
Tak, tak, bo przede wszystkim to jest najważniejsze, ludzie muszą wiedzieć, co robić. To, że nagle coś zaczyna wyć w środku nocy i wszyscy siedzą zdezorientowani, a potem idą dalej spać, to się tylko wszyscy nerwów najedzą, a bo ludzie myśleli, że to ćwiczenia wielu ludzi. Musi być jasny komunikat, dzieje się to i to i robić to i tamto. Ale jeszcze zajrzyjmy na chwilę do naszego podręcznika bezpieczeństwa. Jest też tam punkt atak z powietrza. Pokażemy Państwu teraz tą planszę i teraz jest tu napisane tak. Kiedy usłyszysz sygnał alarmowy, idź ustaloną wcześniej drogą ewakuacyjną do miejsca schronienia. Zabierz ze sobą plecak ewakuacyjny, unikaj wind, idź schodami. Schronienie, do którego się udajesz, powinno być bez okien. No tak to już mówiliśmy, mieć grube ściany, gruby strop, dostęp do powietrza, wyjście awaryjne. Następnie jest ludzik, który leży w płaskim rowie, zasłania sobie głowę, a nad nim jest eksplozja i latające jakieś fragmenty odłamków. Jest napisane, jeśli na otwartym terenie usłyszysz eksplozję, padnij na ziemię, najlepiej w zagłębieniu, osłoń głowę. Nie wychodź ze schronienia pochopnie, nie przeciążaj linii telefonicznych, korzystaj z SMS-ów, pomóż innym. Proszę pana o komentarz, bo tu jest tyle rzeczy na tej jednej planszy, o których można by pogadać. Może zacznijmy. Rzeczywiście ten ludzik narysowany, to tak trzeba zrobić, trzeba wskoczyć do rowu i zakryć głowę, jak coś...
Jakiekolwiek znalezienie się przez takiego obywatela w trakcie zagrożenia i potencjalnych fruwających w powietrzu odłamków, czy pierwotnych, czy wtórnych, i znalezienie się za jakąkolwiek osłoną, która znajdzie się pomiędzy nami a tym zagrożeniem, jest co do zasady bardzo dobrym pomysłem. Natomiast tutaj jakby całkowicie pominięto na tej planszy fakt, że te odłamki mogą na nas padać również z góry. No i wtedy niestety oczywiście taki otwarty okop czy taki otwarty rów niewiele nam pomoże. Z drugiej strony to jest na pewno lepiej niż w wypadku fruwających w powietrzu odłamków stać wyprostowanym na powierzchni gruntu i rozglądać się i zadzierać głowę do góry. Tak, no to są już naprawdę mocno improwizowane środki zabezpieczenia obywatela. Tak ja bym powiedział wręcz z gatunku tych najbardziej rozpaczliwych, tak? Natomiast z jednej strony musimy patrzeć na to, że ten poradnik jednak został wydany i tutaj już abstrahując od jego treści, bo oczywiście jeśli przyjmiemy, że ta treść będzie podlegała pewnym modyfikacjom w dalszej przyszłości, to jego wydanie jest bardzo dobrym pomysłem. Bo jakby przełamaliśmy tutaj jako państwo pewnego rodzaju niemoc, która była u nas od wielu lat, żeby publikować tego typu opracowania. Oczywiście, tak jak powiedziałem, możemy mieć uwagi co do treści tego opracowania. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest krok w zdecydowanie dobrym kierunku. Natomiast takie momentami troszkę rozpaczliwe porady, one wynikają z tej po prostu ogólnopolskiej mizerii w zakresie obiektów, w których można w razie zagrożenia się bezpiecznie ukryć.
No tak, i tym samym dochodzimy do schronów. To jest chyba najgrubszy temat naszej rozmowy, ale jeszcze krótko, już ostatnia sprawa w sprawie, ostatnie zagadnienie w sprawie tego nocnego alarmu, to znaczy alert RCB, bo to najbardziej ludzi oburzyło opinię publiczną, bo tak, dostajemy te alerty RCB w bardzo często dosyć błahych sprawach. Idź na wybory, jutro będzie padał śnieg, nie pal w piecyku gazowym, o czym pan mówił. Tymczasem tak. Tym razem w nocy nie doszło, nie, ci ludzie w tym Lublinie obudzeni w środku nocy nie dostali prostego SMS-a. I teraz, potem rząd próbował się zrehabilitować, to jest drugi akt komedii, i wysłał tego SMS-a następnego dnia. W tym SMS-ie był link do wspomnianego podręcznika bezpieczeństwa. Trzeci akt komedii jest taki, że wszyscy kliknęli i systemy padły, ponieważ trzeba było się do tego dostać, no bo jak wszyscy Polacy kliknęli ten link. A czwarty akt komedii jest taki, że wcześniej rząd mówił, żeby broń Boże nie klikać żadnych linków w alertach RCB. To jest gang Olsena w wykonaniu państwowym. To nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Proszę o komentarz, co tutaj poszło nie tak.
Tak jak powiedziałem, wygląda na to, że projektanci tego systemu związanego z alarmowaniem nie wzięli pod uwagę tego typu zagrożeń. I okej, już wcześniej było wiele uwag do alertów RCB, co zresztą wiemy, bo to się przetaczało w opinii publicznej, właśnie związanych z tym, że SMS-y o burzach, o różnych tego typu rzeczach przychodziły albo na przykład nie tam, gdzie trzeba, albo przychodziły za późno, albo przychodziły za wcześnie, albo w ogóle przychodziły SMS-y, tak jak pan redaktor powiedział, dziwnej treści, czyli z jednej strony alarmujemy o burzach, co jest bardzo pozytywne, ale z drugiej strony piszemy idźcie na wybory, nie klikajcie w linki i tak dalej, sami sobie fundujemy tak naprawdę rodzaj ataku informatycznego poprzez gigantyczną liczbę żądań dostępu do jakiegoś serwera i blokujemy w ten sposób serwer. No tak jak powiedziałem, niestety ten system alarmowania on jest dobry, ale nie do takich zagrożeń. Pewne informacje powinny iść automatycznie i tu uważam, że jest potrzebna bezwzględna nowelizacja tego systemu, jego modernizacja, żeby pewne działania informacyjne odbywały się z automatu. Warto też pomyśleć, wydaje się, nad zmianą technologii alarmowania i też uważam, że dobrze by było wprowadzić pewną hierarchizację tych komunikatów, bo to, o czym pan redaktor powiedział, zresztą sam dostałem, tak jak chyba wszyscy obywatele polscy mający komórki, ten SMS z informacją o piecykach gazowych, oczywiście z punktu widzenia obywatela jak najbardziej słuszny, bo problemy z wentylacją powodują nagromadzenie tlenku węgla i innych produktów spalania i mogą powodować śmierć ludzi, którzy mają niesprawne przewody wentylacyjne i używają takich urządzeń, co zresztą dzieje się co jakiś czas w naszym kraju i to jest jak najbardziej słuszne, no ale z drugiej strony wysyłanie takiego SMS-a przez ten sam system, który miał nas informować o ataku lotniczo-rakietowym, który tak naprawdę może stanowić rozpoczęcie działań wojennych, no to już trochę chyba nie jest ta waga komunikatu, prawda? Ja prywatnie mogę powiedzieć, że tak sobie pomyślałem, jak odczytałem ten komunikat, dobra, to kiedy będzie teraz jakiś komunikat już w ogóle w stylu komunikatów spamowych, na przykład dostarczamy dobre opinie na Google, prawda? To takie prywatny mój pogląd, no musimy coś zrobić jako państwo z tą hierarchizacją komunikatów, z tym zawiadamianiem obywateli, bo no, niestety system pokazał, że on, że nie jest do końca wydolny w tego typu sytuacjach.
Tak, szczególnie, że dodajmy, że wszystko byśmy usprawiedliwili, gdyby rząd, czy też inaczej, no, nie wiem, odpowiednie organa, tak powiedzmy, wykryły, miały tylko 6 minut od wlotu rakiety do jej upadku pod miejscowością Tarnawa Kolonia, ale w rzeczywistości widzieli, że to leci od dłuższego czasu. Teraz się dowiadujemy, że wiedzieli, że leci 20 w ogóle w kierunku Polski. Całe szczęście 19 gdzieś zestrzelono, czy gdzieś zawróciły, tylko jedna wpadła. Samoloty, jak pewnie pan słyszał, zostały już o 2 w nocy poderwane, para dyżurna F-16 i latała wzdłuż granicy, więc to nie jest tak, że mieli 6 minut na to, żeby ludzi poinformować, tylko mieli co najmniej 2 godziny. A jeszcze wcześniej Zełenski o 17 dnia poprzedniego w Lublinie, nomen omen, ostrzegł Tuska, że będzie duży nalot. W związku z tym ja mam wrażenie, niestety wie pan, panie Aleksandrze, takie, że wszyscy się skupili na tej rakiecie, jak ją gonić, złapać i tak nie złapali, ale zapomnieli o tym, co jest najważniejsze, że obowiązkiem państwa jest przede wszystkim ochrona obywateli i zapomnieli o tych ludziach, którzy są na dole. No. Przecież mi ludzie w miejscowości, nie wiem, czy pan czytał te rozmowy z tymi ludźmi z tej miejscowości Tarnawa Kolonia, oni się po prostu obudzili od dużego huku.
Panie redaktorze, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, że przy poprzednich podobnych sytuacjach, gdzie pojawiały się silne naloty na tą zachodnią część Ukrainy, my otrzymywaliśmy komunikaty. Otrzymywaliśmy komunikaty z chociażby od strony wojskowej, że istnieje zagrożenie i tak dalej, więc no, ja się tutaj zgodzę z panem redaktorem. Jeśli mieliśmy taką informację, jeśli poderwaliśmy nasze samoloty i samoloty sojusznicze w okolicach godziny 2 w nocy, to mieliśmy godzinę 47 minut, czy tam godzinę 40 minut na wdrożenie odpowiedniego alarmowania i to po prostu należało zrobić. No trudno jest, sytuacja taka jest i powinniśmy się do tego w pewien sposób mentalny przyzwyczaić, że będą tego typu alerty. Proszę pamiętać, że prawie 5 lat za naszą granicą toczy się wojna, konflikt pełnoskalowy i tak naprawdę to, że do tej pory mieliśmy tak mało tego typu incydentów, to ja osobiście uważam za cud. Pytanie, jak wiele z tego typu incydentów nie zostało wykrytych lub nie zostało przekazanych do wiadomości publicznej. I pytanie, ile tak naprawdę tego złomu radzieckiego, rosyjskiego leży w lasach we wschodniej części naszego kraju. Do tej pory nieznalezionego, bo nie wiem, bo pojawił się nisko lecący dron, skończyło mu się paliwo i wpadł gdzieś do jakiegoś bagna na Podlasiu i po prostu utonął, albo leży w jakiejś gęstwinie obwąchiwany przez dziki i sarny, tak?
Matko, no tak, oczywiście, że tak, nie wszystko na pewno zostało złapane, szczególnie, że przypadek tego pod Bydgoszczą tej rakiety H-55, z tego co pamiętam, był taki, że to leżało całą zimę pod śniegiem. Jak się roztopiło, to kobieta jechała na koniu i zauważyła. Nie wiem, chyba rakieta spadła w grudniu, a ona znalazła to w kwietniu. No, nie pamiętam, czy dokładnie tak było, ale no, ten rząd wartości...
Ten okres czasu pomiędzy upadkiem rakiety a jej znalezieniem był dosyć długi, tak.
Tak jest. No dobrze, wracamy do przewodnika, poradnika bezpieczeństwa. Tak jak państwu czytaliśmy w punkcie nalot, czy też atak z powietrza jest odnośnik do tego, żeby udać się do schronu. No to ja się udaję wirtualnie do schronu w tym sensie, że na 27 stronie tego podręcznika jest rzeczywiście schronienia. Co my tu mamy? Informacje o lokalizacji miejsc schronienia znajdziesz w Urzędzie Gminy, Jednostce Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie, przepraszam, gov, i tu jest odpowiedni odnośnik. Ja nawet na niego mogę kliknąć. Potem mamy rysunek dziewczynki albo kobiety, która wpada, biegnie do schronu, który wygląda bardzo profesjonalnie. Jest na nim trójkącik, kręcone takie jak w sejfie kółeczko i obok znak, że jest rodzina czteroosobowa i nad nimi taki daszek. Problem polega na tym, że ja w życiu nie widziałem takiego znaku na polskiej ulicy, który by kierował do schronu i nie mam bladego pojęcia, gdzie w mojej okolicy jest schron. I pytanie, czy pan wie, gdzie jest w pańskiej ulicy schron? Bo jak pytałem widzów historii realnej w tej sprawie, to chyba kilka procent tylko wiedziało. I czy w ogóle te schrony dla ludności są?
Ja mogę odpowiedzieć tutaj za większość naszych obywateli i za większość jednostek samorządu terytorialnego dwoma słowami. Nie ma. I nie jest to wina naszego obecnego rządu, nie jest to wina naszych obecnych samorządowców, tylko tutaj solidarna odpowiedzialność za brak obiektów zbiorowej ochrony spada na barki wszystkich, którzy rządzili w naszym kraju na wszystkich szczeblach administracji po roku 1990, czy też tak naprawdę 90, powiedzmy 7, bo do tego jeszcze momentu jakoś tam ta obrona cywilna w miarę funkcjonowała. Mam nawet publikacje obrony cywilnej wydawane w ich już zrujnowanym ośrodku szkoleniowym w Starej Miłosnej w 1996 roku. Bardzo zresztą ciekawe i bardzo, bardzo dobre publikacje. Także to nie jest wina obecnych polityków, to jest wina wszystkich polityków z naszego kraju. Dlaczego? Bo drodzy Państwo, przecież na początku lat 90. nastąpiła dezintegracja bloku wschodniego, bloku zachodniego, żelaznej kurtyny, koniec zimnej wojny. Wojny już więcej miało nie być, nastąpił koniec historii i mieliśmy wszyscy trzymać się za ręce i żyć w zglobalizowanym świecie. Naszym największym problemem będzie teraz niewielka złośliwość, brak sojowej latte, a wojny to jeśli już, to miały być ekspedycyjne gdzieś tam w krajach takich dziwnych, gdzie zawsze jest wojna, gdzie rewolucja jest sportem narodowym. No i tak miało być. No, okazało się, że pojawił się Władimir Putin na początku lat 2000. Od samego swojego początku mówił, co planuje zrobić. My oczywiście, żyjąc jako społeczeństwa zachodnie w tej bańce ogólnego dobrobytu i zajmując się naprawdę poważnymi problemami, czyli takimi, czy na tej wiacie przystankowej w jakimś większym mieście w Polsce ma być 6 metrów kwadratowych szkła, czy 7,5 metra kwadratowego szkła. No nie zauważyliśmy, że Rosjanie konsekwentnie robią to, o czym mówili, czyli agresja, druga wojna czeczeńska, czyli później agresja na Gruzję, później agresja od 2014 roku na Ukrainę, a my się do tego w pewien sposób też przyzwyczajaliśmy i nie braliśmy pod uwagę, przypomnę teraz takie analizy, które były publikowane dzień, dwa przed rozpoczęciem tej fazy pełnoskalowej konfliktu na Ukrainie, że przecież wojny z Ukrainą nie będzie, bo to jest niemożliwe, bo to się nie opłaca, bo to, tamto, wamto i tak dalej. Rosjanie, realizując od lat swoją własną logikę, pokazali, że no, musimy być przygotowani również na tego typu wydarzenia. No i stąd jest cały problem. Proszę Państwa, my teraz dzięki wprowadzeniu aktualnych przepisów dotyczących obrony cywilnej, przepisów wykonawczych do ustawy dotyczących m.in. budownictwa ochronnego, wykonujemy nic innego jak rewolucję. Dokonuje się teraz na naszych oczach rewolucja po pierwsze w systemie rozumowania poszczególnych instytucji państwa, ale również organów ochrony ludności takich jak samorządy lokalne. Dokonuje się rewolucja w zakresie sposobu myślenia i projektowania pewnych obiektów użyteczności publicznej. To jest szczególnie ciężkie dla projektantów, dla architektów, dla konstruktorów, bo oni muszą się mierzyć nie tylko z tym, że wprowadzono wobec nich pewne szczególne wymagania w przepisach, zarówno wymagania pod względem obiektów, w których mają znajdować się budowle ochronne, jak również wymagania techniczne dotyczące tego, jak to zaprojektować. Również projektanci nasi mierzą się z wielkim wyzwaniem, a mianowicie nikt ich nie uczył, w ich karierze zawodowej, kiedy uczyli się zawodu, czy architekta, czy konstruktora, nikt ich nie uczył tego, jak projektować takie obiekty. Mało tego, nikt ich nie uczył, drodzy Państwo, tak naprawdę, nie tylko jak projektować całe obiekty, ale jak również obliczać pewne parametry związanymi z tymi obiektami. Większość architektów, większość konstruktorów nie ma zielonego pojęcia o tym, jak oddziaływuje nadciśnienie i jak projektować obiekty, żeby uwzględnić tutaj ochronę przed nadciśnieniem od pobliskiego wybuchu, przed odłamkami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jakby absolutnie nie jest ich wina, bo to jest tak, jak my byśmy powiedzieli, że ten uczeń dany w szkole, on jest niezbyt mądry, bo on nie umie angielskiego, a on się uczył w szkole rosyjskiego i francuskiego, prawda? To my jako państwo powinniśmy projektantom, wiedząc, że będziemy wprowadzali takie przepisy techniczne, zapewnić odpowiednio wcześnie możliwość, że tak powiem, pobierania nauki, czyli uczenia się tego, co będzie do tego potrzebne. No i teraz, jak Polska długa i szeroka, projektanci, architekci, konstruktorzy szukają wiedzy, usiłują się dokształcić, projektują już, robią projekty budowli ochronnych, czy szerzej obiektów zbiorowej ochrony. Wychodzi to bardzo często różnie, natomiast no niestety, jeśli nasze państwo po raz kolejny zostawia ludzi z tego typu problemem do rozwiązania, no to będą go rozwiązywali tak, jak umieją i siłą rzeczy tutaj liczba tych błędów będzie po prostu bardzo duża. I to błędów zarówno po stronie projektantów, jak i również jednostek samorządu terytorialnego, bo tutaj z punktu widzenia samorządów pojawiają się też gigantycznie problematyczne różne kwestie, gdzie o ile projektant ma narzędzia, żeby taką budowlę ochronną zaprojektować, bo ma wiedzę, ma programy, ma rozporządzenia zawierające warunki techniczne, o tyle na przykład przeciętna jednostka samorządu terytorialnego poza dwoma wskaźnikami wynikającymi z przepisów, czyli wskaźnikiem procentowym dotyczącym liczby obiektów, dotyczącym populacji obecnej na terenie jednostki samorządu w razie zagrożenia, której należy zapewnić miejsce w obiektach zbiorowej ochrony, i poza wskaźnikiem odległościowym, czyli te słynne 500 metrów, ten promień 500-metrowy wokół obiektu zbiorowej ochrony, to takie OTST nie ma żadnego innego narzędzia, takiego powiedzmy typowo planistycznego, żeby rozplanować lokalizację obiektów zbiorowej ochrony na swoim terytorium. I to jest w tej chwili tak naprawdę największy problem związany z budownictwem ochronnym. To nie jest problem projektowy, to nie jest problem wyposażenia, to nie jest problem konstrukcji takich obiektów, bo ją się zrobi, czy z żelbetu, czy z tworzywa sztucznego, czy ze stali. Problem planistyki. To jest największy problem w tej chwili w skali całego naszego kraju.
Okej, okay, a suchy fakt, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Jaki procent Polaków zmieściłby się w schronach?
Odpowiedź krótka, jakkolwiek dwuczęściowa. Pierwsza część odpowiedzi: za mały. Odpowiedź druga, co wynika wprost z raportu Najwyższej Izby Kontroli, tego, który ma roboczy tytuł W schronie się nie schronisz. To jest, powiedzmy tak szacunkowo, uśredniając maksymalnie do gdzieś około 3%
obywateli. 3%
obywateli? Tak, na obszarach, które mają szczęście. Bo są takie obszary, gdzie ten procent będzie wynosił 0.
Okej.
Okay. Mówimy tu oczywiście o budowlach ochronnych, które, czy tam obiektach zbiorowej ochrony, które spełniają w jakiś sposób wymagania techniczne, bo oczywiście w razie zagrożenia potencjalnie lepiej jest się schować w garażu podziemnym wykonanym z żelbetu, natomiast musimy mieć wtedy pełną świadomość, że jeśli on nie był odpowiednio zaprojektowany lub nie był po wybudowaniu odpowiednio wzmocniony, no to w razie bezpośredniego trafienia albo nawet bardzo silnego trafienia w jakiejś odległości od tego obiektu, to nas po prostu w nim zgruzuje i stanie się taki obiekt dla nas i dla innych obywateli w nim ukrytych zbiorowym grobem.
O matko.
Tutaj dochodzimy, panie redaktorze i drodzy państwo, do kolejnego problemu.
Panie Aleksandrze, mamy przekaz dla widzów w poniedziałek, ale z drugiej strony to jest historia realna, a nie ubrązowiona i upiększona. No jest jak jest. To jest szokujące oczywiście. Jeszcze dodajmy do tego, że ktoś musi być, nawet jeżeli ktoś przeżyje w tym budynku, kto nas potem odkopie. I z tym chyba też jest problem, bo kiedyś pamiętam w PRL-u, co byśmy nie powiedzieli o komunistycznej Polsce, to ja jak dzisiaj pamiętam, co jakiś... W różnych miejscach były kilofy, w takich budkach, pamięta pan, Można było rozbić szybę, wyjąć kilof. Były całe przygotowane w zakładach pracy takie ochotnicze chówce, czy jak to nazwać. I oni zawsze
Formacja obrony cywilnej, panie redaktorze.
Tak. I oni, z tego co pamiętam, to było tak zrobione, że w dużych zakładach pracy byli robotnicy, oni wiedzieli, gdzie są składowane kilofy. Jak się blok złożył w pobliżu fabryki, czy kopalni, czy stoczni, to oni pędzili na miejsce i odkopywali. Bo rozumiem, że problem polega na tym, że jak rąbnie rakieta w blok odpukać, to jest pół biedy. Ale jeżeli rąbnie w 100 bloków, to przecież straż pożarna tego nie ogarnie.
Wtedy jest, to jest narzędzie, szanowni państwo,
jest obrona cywilna, prawda? Do akcji musi być.
Tak, to jest, szanowni państwo, szerszy problem związany z naszą obroną cywilną, a mianowicie my ten system KSRG, czyli Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, mamy bardzo dobry, rewelacyjny. Ale on niestety do niedawna był zaprojektowany tylko i wyłącznie tak naprawdę do działania w takich realiach, powiedzmy, pokojowych, czyli właśnie wydarza się jakiś wypadek, jakiś poważniejszy wypadek, pożar. Do niedawna przecież zwróćcie państwo uwagę, że takim największym zagrożeniem, z którym mogliśmy się mierzyć, to był albo jakiś duży pożar na terenach leśnych, albo ewentualnie jakieś zawalenie się, zagruzowanie jednego obiektu. Przypomnijmy, na początku lat 2000 ta hala w Katowicach, gdzie zginęło 50 kilka osób. I to i tak wymagało mobilizacji sił i środków z większej części kraju, ta akcja ratunkowa. Słusznie pan redaktor zauważył, co się stanie, jeśli takich akcji ratunkowych na terenie jednego miasta będzie trzeba przeprowadzić kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Ja już nie mówię tutaj o scenariuszach z użyciem broni masowego rażenia, na przykład broni jądrowej, gdzie nagle się okaże, że całkowitemu zgruzowaniu uległoby miasto wielkości, nie wiem, Białegostoku albo większa część Olsztyna, tak? I wtedy tych miejsc zagruzowania, do których trzeba dotrzeć, odkopać, uratować ludzi, mielibyśmy tysiące. Stąd ten system jest, no powiedzmy, nie do końca i może być nie do końca wydolny w tego typu scenariuszach. Za PRL-u rozwiązano to w bardzo prosty sposób, a mianowicie mieliśmy obronę cywilną, były tak zwane formacje obrony cywilnej. One były najczęściej tworzone właśnie przy zakładach pracy i proszę sobie wyobrazić, nawet wczoraj przeglądałem takie opracowanie z tamtego okresu. Te formacje były podzielone na różnego rodzaju oddziały i pododdziały, czyli mieliśmy samodzielne kompanie i kompanie ratownictwa technicznego, ratownictwa budowlanego, pododdziały związane z zajmujące się uszkodzeniami linii elektroenergetycznych, instalacji linii przesyłowych, znaczy rurociągów przesyłowych gazu, formacje zdolne do naprawy rurociągów przesyłowych z wodą, z kanalizacją. One były tworzone na terenie poszczególnych zakładów pracy. Te formacje miały tak zwane etaty, czyli taką rozpiskę, ilu ludzi musi się w niej znajdować, o jakiej funkcji, jaki jest tego podział, struktura dowodzenia, wyposażenie. Mało tego, były robione na podstawie różnego rodzaju działań, różnego rodzaju ćwiczeń i doświadczeń. Były robione i wydawane publikacje określające, powiedzmy tak potocznie, wydajność tych oddziałów i pododdziałów, w sensie takim, że określono, ile na przykład przejścia w zagruzowanej ulicy o szerokości takiej i takiej w ciągu doby może przykładowo taka kompania ratownictwa budowlanego wykonać w ciągu doby. Były takie katalogi, były katalogi sprzętu i jego wydajności w obronie cywilnej. No niestety nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i nasz ustawodawca, przykro to powiedzieć, zapomniał o tworzeniu tego typu, powiedzmy, scentralizowanych formacji obrony cywilnej, a wiemy, że były prowadzone analizy przez różnego rodzaju ośrodki władzy, między innymi po powodzi w 2024 roku, z których jasno wynika, że tego typu formacje powinny być zrobione. Jest oczywiście plan i to się dzieje, żeby w pewien sposób zastąpić to podmiotami ochrony ludności, które będą zawierały stosowne umowy z samorządem, czy też nawet ze szczeblem centralnym, z ministerstwem. Natomiast no, wydaje mi się, że nie ma na dzień dzisiejszy takiej organizacji, która mogłaby stworzyć takie struktury w sposób sprawny, pokrywające całe terytorium kraju i zapewniające obywatelom bezpieczeństwo. Nadmienię, że tego typu struktury są w większości krajów posiadających rozwiniętą obronę cywilną, czyli jakby państwo w innych krajach z góry zakłada, że musi mieć strukturę centralną przeznaczoną do nawet nie tyle zastępowania Państwowej Straży Pożarnej, ale jej wspomagania na wypadek szerszego kryzysu czy też wojny.
No tak, to ja bym taką uwagę do tego, wie pan, że PRL był jaki był, ale oni na serio się szykowali na wojnę atomową również, co ciekawe, z blokiem zachodnim. Teraz, mimo że powiedzmy sobie szczerze, że przez całe istnienie PRL-u ryzyko było niewielkie tej wojny trzeciej światowej, mało tego, przy granicach PRL-u żadne konflikty zbrojne się nie toczyły. Dzisiaj zmieniliśmy bloki ze wschodniego do zachodniego, wojna się toczy za naszymi granicami, ryzyko jest większe, od 4,5 roku mamy wojnę, wlatują drony, wlatują rakiety, a my mamy miejsca dla w schronach dla 3% ludności. I teraz jest to absolutnie skandaliczne zaniedbanie, ale powiem panu, jaki zrobiłem eksperyment, kiedy pan mówił. I teraz go powtórzę, dobrze? I proszę posłuchać, bo złapie się pan za głowę. Otóż kiedy mówiłem panu, że jest w tej zakładce schronienia link na stronie 29, możecie państwo zrobić ten eksperyment w domu. No to kliknąłem w ten link. Ten link to jest gov.pl/KGPSP i jest napisane, że to są informacje o lokalizacji miejsc schronienia, znajdziesz tu i tu. Kliknąłem na to i proszę sobie wyobrazić, że po kliknięciu w ten link pojawia się zakładka, gdzie się ukryć, punkty schronienia w Polsce. I klikam w ten napis, gdzie się ukryć i jest Safe Place Admin 403 błąd. PL, dostęp zablokowany. Twoje żądanie zostało zablokowane przez zaporę aplikacji webowej WAF. Jeśli uważasz, że to błąd, skontaktuj się z administratorem serwera. Czyli ja to zrobiłem z panem tutaj jako eksperyment dla jaj, ale gdyby właśnie leciała bomba, to ja jestem trupem w tej chwili. Bo ja nie wiem, gdzie mam się schować, bo serwer nie działa.
No, cóż mogę powiedzieć, żyjemy w rzeczywistości cyfrowej. Wydaje nam się, że na wszystko będziemy mieli aplikacje, a tak powiem ze swojego poletka, większość systemów zabezpieczających schron przed oddziaływaniem nadciśnienia to są systemy mechaniczne, w których nie ma elektroniki. Właśnie po to, żeby one zadziałały w każdej sytuacji, a nie, że zabraknie przysłowiowego napięcia w gniazdku i jesteśmy bezbronni. No, to też jest, szanowni państwo, pewnego rodzaju przykład braku zdolności, powiedzmy, do planowania lub być może zwykłego błędu systemu informatycznego. Natomiast no, jest to sytuacja po prostu niedopuszczalna. Niestety na dzień dzisiejszy jest jak jest i my nie możemy oczekiwać, że w krótkim czasie ten wskaźnik dostępności do obiektów zbiorowej ochrony, pomimo takich czy innych chęci naszych władz wszystkich szczebli, że ten wskaźnik się poprawi.
No tak, no oczywiście, że tak, ale no jak państwo widzicie, chciałem zrobić ten eksperyment na żywo, żeby sprawdzić, gdzie jest najbliższy schron mojego miejsca, w którym mieszkam.
Daleko.
Jak wyszło, daleko, w wirtualnej rzeczywistości. Ale mogę powiedzieć o dwóch systemach. Jeden, który widziałem ostatnio, a drugi, który widziałem wielokrotnie i nawet raz z niego korzystałem. Pierwszy to jest w Japonii. Byłem na takiej wyprawie teraz, historia realna w Japonii i ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem, że tak, na słupach są napisy, takie kartki, ludzik pędzi w stronę schronu, gdzie, ile metrów, jak się schować, co i jak, a w wielu miejscach, nawet w Tokio, na słupach jest napisane, tu jest taki i taki poziom metrów nad poziomem morza i to jest przygotowane na trzy wypadki, tsunami, trzęsienia ziemi i ataku atomowego Korei Północnej lub Chin. Są odpowiednie, każdy obywatel Japonii zna, jakie są sygnały, na jakie zagrożenie, gdzie biec, co robić. Jest to świetnie opisane. Normalnie jest to elementem miejskiej infrastruktury. Cały czas się mija te napisy niebieskie lub zielone na słupach. Natomiast drugi, i to jest bardzo skomplikowany system, ale drugi bardzo prosty widziałem w Izraelu i sam z niego skorzystałem, bo parę lat temu dobrych byłem sam w momencie ataku kasam na miejscowość Zderot i one leciały w momencie, kiedy ja tam byłem i też musiałem podjąć szybką akcję ratowania się przed tymi nadlatującymi pociskami. Rozległa się syrena, potem usłyszałem takie wycie tych pocisków nadlatujących ze Strefy Gazy i wie pan, jak tam to jest rozwiązane? Tam na każdym rogu stoi coś w rodzaju przystanku autobusowego. To jest po prostu wystający kiosk, taki zbudowany na górze. Jest takie wejście z załamaniem, żeby, wie pan, żeby te odłamki nie wbiegały, nie wpadały. I to jest najprostsze moim zdaniem rozwiązanie. To jest bardzo tanie i na każdym rogu ulicy coś takiego tam stoi. Co pan myśli o tym systemie?
Ja myślę, że taki odpowiednio zaprojektowany system jest bardzo dobry. Natomiast weźmy tutaj pod uwagę
coś, co nie do końca przewidział nasz ustawodawca w zakresie tego typu obiektów, a mianowicie kwestie związane z planowaniem przestrzennym, które jest tak naprawdę na terenie lokalnym w gestii jednostek samorządu terytorialnego, gdzie może się okazać, że są zapisy takie w planie, które uniemożliwiają lokalizację tego typu obiektów, bo na przykład w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można zapisać, że przykładowo dla terenów z zabudową jednorodzinną kąt pochylenia dachu ma być taki i taki, materiał dachu taki i taki. Są plany, gdzie jest wskazywany materiał płotów, są plany takie, bo takie widziałem, gdzie jest wskazywane, że te obiekty przykładowo małej architektury czy jakieś takie funkcjonalne jak wiaty przystankowe mają być zrobione tak i tak, mają być przeszklone, bo to przecież ładnie. I w tym momencie, jeśli będziemy chcieli postawić taki żelbetowy obiekt, nawet całkowicie naziemny, no to może się okazać, że nie bardzo możemy go postawić w zgodzie z prawem miejscowym, tak? Już abstrahuję od tego, czy będzie wymagane zgłoszenie, czy będzie wymagane pozwolenie na budowę, bo to jakby jest zupełnie inna kwestia. Natomiast tu jest tyle przepisów, które się zderzają z przepisami związanymi z obroną cywilną, że no niestety nasz ustawodawca nie zdawał sobie sprawy. Ja podam tutaj jako przykład bardzo duży problem, jaki jest związany z lokalizacją nowych budowli ochronnych, czyli to, że te budowle, te obiekty wykonywane od samego początku, one oczywiście muszą mieć pozwolenie na budowę, natomiast ustawodawca nie przewidział żadnej szybkiej ścieżki w uzyskiwaniu tego pozwolenia na budowę dla budowli ochronnych, stąd też procedura jest w zasadzie taka sama, jakbyśmy realizowali duży obiekt użyteczności publicznej, czyli wszelkiego rodzaju decyzje i tak dalej. Tu na przykład pojawia się problem z pojemnością zbiorników paliwa do agregatów prądotwórczych, które z kolei są wymagane jako awaryjne źródło zasilania w dużych budowlach ochronnych, a jednocześnie od pewnego poziomu pojemności zbiorników zapasowych jest niezbędne uzyskanie odpowiednich decyzji pozwalających na lokalizację tego typu zbiorników, co oczywiście powoduje sytuację, nawet ostatnio taką miałem powiedzmy służbową sytuację, gdzie okazało się, że sama fizyczna budowa budowli ochronnej wykonanej z prefabrykatów żelbetowych zajmie o wiele krócej niż uzyskiwanie wszelkich zgód i pozwoleń na jej budowę. Więc tu mamy sytuację w ogóle, szanowni państwo, abstrakcyjną. No nie może być tak. Powinna być bezwzględnie zaprojektowana szybka ścieżka, bo proszę przypomnieć sobie, o ile byliśmy w stanie wydać specustawę dotyczącą gazoportu naszego, umożliwiającą szybszą realizację inwestycji, no tyle takie zapisy powinny być wprost wskazane w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej w sposób umożliwiający, nowelizujący w zakresie wydawania wszelkiego rodzaju zgód, pozwoleń i decyzji, jeśli chodzi o budownictwo ochronne. I ta ścieżka powinna być po prostu o wiele szybsza.
No tak, dużo jeszcze do zrobienia. Jeżeli oglądają nas rządzący, to bierzcie się panowie za robotę i postawcie sobie Finlandię jako przykład do naśladowania, niedościgniony oczywiście, ale tych schronów musi być więcej. Dwa ostatnie pytania, panie Aleksandrze. Pierwsze, słynny plecak ucieczkowy, łamany, ewakuacyjny. Jest oczywiście w tym podręczniku odpowiedni rozdział, czy też podpunkt przewodniku bezpieczeństwa. Możemy zobaczyć na tych rysunkach, co tam w środku musi być, ale pytanie mam do pana jako eksperta. Rzeczywiście przygotować sobie, każdy powinien Polak mieć coś takiego w razie draki?
Tak, zwłaszcza w miejscach, o których wiemy, że jest to obszar zagrożony, jest to obszar przeznaczony do ewakuacji. Co do zasady, to każdy z nas powinien mieć przygotowaną, to nie musi być, szanowni państwo, plecak, to może być nawet przysłowiowa torba z Biedronki. Każdy z nas powinien mieć przygotowany taki, nazwijmy go, zestaw. Dlaczego? Dlatego, że tych niebezpieczeństw, które spowodują to, że będziemy musieli się nieraz w sposób bardzo szybki, bardzo gwałtowny ewakuować z domu, jest bardzo wiele, bo to nie musi być atak lotniczy, to nie musi być wojna, ale to, jeśli na przykład mieszkamy w bloku, może być zwykły wyciek gazu albo awaria jednej z innych instalacji w budynku, w którym mieszkamy. To może być pożar, szanowni państwo, jeśli mamy budynek zasilany tylko i wyłącznie prądem. Okaże się, że mieszkamy pod dziesiątką, pod trójką wybuch pożar i nagle wali nam od tej przysłowiowej 3:47 straż pożarna do drzwi albo policja i każe nam się ewakuować. I wtedy, no okej, wychodzimy w piżamie, zabieramy dzieci i to jest tyle. Jeśli mamy tego typu zestawy przygotowane i one na przykład są gdzieś zgromadzone, nie wiem, w szafie w przedpokoju, to wyciągamy je i przynajmniej powinniśmy mieć ciuchy na przebranie, jakiś niewielki zapas żywności i coś do picia. I to jest naprawdę, szanowni państwo, no po prostu gigantyczna różnica w takim pomiędzy sytuacją, gdzie trzeba się szybko oddalić z domu.
Tutaj na rysunku widzę tak, małe radyjko, kabel, latarka, gotówka, powerbank, wydaje mi się, telefon, baterie, apteczka, pasta do zębów, staza taktyczna, proszę bardzo, jakieś prochy, papier toaletowy.
No, panie redaktorze, proszę się nie śmiać, od lat zasób strategiczny.
Tak, ale niektóre, ja się śmieję dlatego, że chciałem powiedzieć, że niektórych przedmiotów narysowanych przez autorów broszurki nie rozpoznaję, ale rozumiem, że to są te główne rzeczy, tak? Tak. Ale jeszcze widzę tutaj w tym naszym przewodniku czy podręczniku bezpieczeństwa dwie rzeczy. Zapewnić sobie trzeba tutaj według nich w domu też suchy jakiś prowiant, a w samochodzie trzeba mieć przygotowany samochód do jazdy w razie draki do jakiejś ewakuacji. Co to znaczy? Jakaś dodatkowa benzyna powinna być w jakimś karniku?
To proszę państwa, przede wszystkim wyposażenie pojazdów, te podstawowe rzeczy, czyli patrzę teraz na swoją apteczkę wojskową, którą wyciągałem ostatnio ze swojego auta, czyli apteczka, nawet ta dinowska na początek w zupełności wystarczy, jakiś powiedzmy pojemnik, jakiś plecak, torba, cokolwiek, gdzie będziemy mieli tą zmianę ciuchów, zwłaszcza cieplejszych, zmianę bielizny. Ja sobie dorzuciłem jeszcze w swoim takim prywatnym zestawie jedno albo dwa opakowania suchych racji żywnościowych, ale takich racji używanych w marynarkach wojennych i we flotach cywilnych. Tych w formie takich sprasowanych białych kostek, bo to można wozić kilka lat, to się nie zepsuje. Bywały już sytuacje, że z nich korzystałem, bo gdzieś tam bardzo długo stałem w korku, byłem głodny, więc je podjadłem. Plus do tego jakieś takie podstawowe rzeczy, nie wiem, mała opadka, papier toaletowy, można wozić niewielką siekierkę i tak dalej, i tak dalej. Tu jakby nie popadajmy też w to, co się dzieje na różnego rodzaju grupach survivalowych, między innymi na Facebooku, czyli zażarte dyskusje wypełnione nierzadko wyzwiskami ludzi, którzy się spierają o to, czy w takim zestawie ratunkowym powinna być składana piła do drewna, czy nie, czy też może dodać coś innego, bo to już jest, szanowni państwo, momentami, wydaje mi się, zbytnia przesada. Proszę uwierzyć, naprawdę takie zwykłe, podstawowe wyposażenie, czyli ta zmiana ciuchów, ten papier toaletowy, jakieś dokumenty, jakieś nawet niewielka suma pieniędzy w gotówce, czasami nawet 100, 150 zł. Ja już nie mówię o tym, żebyśmy mieli taki przenośny słomkowy filtr do filtrowania wody zabrudzonej, bo to jest mega sprawa. To już nawet takie podstawowe rzeczy, które wymieniłem, zmieniają naprawdę bardzo dużo. A jeśli jeszcze mamy dzieci i dodamy do tego jakąś maskotkę, jakieś coś słodkiego, żeby dzieciakowi poprawić humor, to już w ogóle będziemy w sytuacji o wiele lepszej niż większa część obywateli naszego kraju w wypadku takiego zdarzenia. I proszę mi wierzyć, naprawdę taki podstawowy zestaw można skompletować w zasadzie nie ponosząc żadnych kosztów dodatkowych, bo torbę z Biedronki czy z innego Lidla czy innego marketu, to oczywiście co powiedziałem, to nie była reklama, tylko taki przykład, posiada każdy z nas, no papier toaletowy pewnie też, zmianę ubrania i bielizny również, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to schować do takiej torby i to po prostu mieć gotowe do użycia. A powiem państwu również na własnym przykładzie, naprawdę jest gigantyczna różnica pomiędzy tym, jak wychodzimy w czasie takiej ewakuacji przygotowani, a jak wychodzimy nieprzygotowani.
To prawda. Wtedy się pojawia panika, nerwy niepotrzebne. Warto być do tego przygotowaniem. To są, drodzy państwo, podstawowe rzeczy. Ja też widzę tutaj, jeszcze przeglądam na sam koniec naszej rozmowy ten nasz podręcznik i mamy tak. Pokazane jest, że w sytuacji zagrożenia trzeba położyć koc pod framugą drzwi i nalepić taśmy krzyżakowe na okna i na futryny. O co chodzi? Po co te dwa działania należy podjąć?
Jeśli chodzi o koc, to chodzi o to, żeby zmniejszyć przenikanie różnego rodzaju potencjalnie szkodliwych substancji. Jeśli chodzi o te paski papieru czy tam taśmę, chodzi o pewien rodzaj zabezpieczenia szyb przed odłamkowaniem, natomiast to od razu sobie powiedzmy, to nie jest dobre do robienia w razie zagrożenia, bo proszę zauważyć, że po pierwsze to się kłóci z praktyką, po drugie w tym momencie ten poradnik zaprzecza sam sobie, bo z jednej strony w razie zagrożenia atakiem lotniczo-rakietowym nakazuje nam się schować w miejscu, w którym nie będzie okien, prawda? A z drugiej strony nakazuje nam zabezpieczyć w jakiś sposób szyby. No oczywiste jest to, że szyby możemy sobie zabezpieczać gdzieś tam na samym początku, jeśli wiemy, że ten atak lotniczo-rakietowy jeszcze nie trwa, bo nikt przy zdrowych zmysłach, przy potencjalnych pociskach rakietowych i bombach, które mogą eksplodować nawet w stosunkowo niewielkiej odległości od naszego miejsca zamieszkania, nie będzie stawał przy oknie. Bo to jest narażanie się na to, co już powiedzieliśmy, czyli na potencjalne odłamkowanie wtórne i potencjalne bardzo poważne obrażenia. No po prostu, jeśli nie mamy tego zrobionego na terenie zagrożonym, to schowajmy się w miejscu, które będzie w miarę bezpieczne. Nie naklejajmy żadnych pasków na szybę w sytuacji takiej, kiedy wiemy, że już jest nalot. To nie jest zbyt dobry pomysł.
No dobrze, ostatnia rzecz. Musimy ratować siebie, ale musimy też, drodzy Państwo, i to już jest chyba ostatnia rada, bo strasznie długo rozmawiamy, a nie chcę już nadużywać Pańskiej cierpliwości, trzeba też pomagać innym. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, drodzy Państwo, w takich sytuacjach. Trzeba być solidarnym wobec sąsiadów, bliskich oczywiście i osób, które będziecie rodaków spotykali w sytuacjach kryzysowych na swojej drodze. W tym przewodniku czy podręczniku mamy do czynienia z rysunkami pokazującymi pierwszą pomoc, tamowanie krwotoków. Czy radzi Pan widzom, żeby przeszli, chociaż nie wiem, no nawet obejrzeli na YouTubie, jakieś podstawowe kursy udzielania pomocy, bo na przykład ostatnio też, wie pan, to się też przydaje w życiu codziennym, no powiedzmy jest wypadek samochodowy, my się mamy obowiązek zatrzymać, o tym nie każdy wie. Widziałem teraz filmik, na którym bus się wywalił do rowu i przekręcił parę razy, a samochody przejeżdżały. W takiej sytuacji trzeba się zatrzymać, pomóc człowiekowi, ale trzeba wiedzieć jak.
Bezwzględnie, nawet w takiej praktyce w kraju cywilizowanym, w kraju niepołożonym w pobliżu kraju prowadzącego pełnoskalową wojnę, posiadanie jakichkolwiek umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy jest absolutnie wskazane i bezwzględnie, powiedzmy sobie szczerze, to powinno być wymagane i tak jak uważam, zdajemy na egzaminie na prawo jazdy, mamy jakieś tam zadania, tak nauka pierwszej pomocy przedmedycznej i jej wymaganie i egzaminowanie na przykład na egzaminie na prawo jazdy powinno być bezwzględnie obowiązkowe.
No dobrze, drodzy Państwo, czyli krótko mówiąc, dużo jeszcze mamy do poprawienia, delikatnie mówiąc, w naszym kraju. Przejrzyjcie, drodzy Państwo, ten podręcznik, o którym dzisiaj mówiliśmy. No i cóż, ja pozostawię tylko na koniec taką uwagę, myślę, że Pan się z tym zgodzi, aby wszystkie wiadomości, które Państwu dzisiaj przekazaliśmy, pozostały tylko w sferze teorii.
Oczywiście, panie redaktorze i szanowni państwo, mamy takie powiedzenie w branży, że projektujemy, budujemy i wyposażamy budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia i mamy głęboką nadzieję, że będą one najbardziej zmarnowanymi pieniędzmi w historii naszych klientów, czy to są klienci prywatni, czy klienci instytucjonalni, w sensie takim, że nigdy nie będą musieli z nich skorzystać, tak? Także tego i Państwu i sobie życzę, żebyśmy nie musieli korzystać z tego typu obiektów.
Tak jest. Moim i Państwa gościem był pan Aleksander Fiedorek, prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dzięki za wszystkie suby. Walczymy o 800 tysięcy subów, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Zachęcam do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTubie oraz oczywiście do trampkowania, czyli donatowania podczas live'ów o godzinie 12. To jest naprawdę duże wsparcie dla naszego kanału, pozwala nam zachować niezależność, to wsparcie od widzów. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić naszych partnerów, bez których cała przygoda z historią realną byłaby niemożliwa, a więc kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszej rodzinie. Bądź gotowy zawsze. To idealnie pasuje do naszego dzisiejszego odcinka. W militariach kupicie wszystko, co jest kluczowe do przetrwania w trudnych warunkach w sytuacji kryzysowej. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym z kolei jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, absolutnie niezawodnego, z którym pojechaliśmy do Japonii. Lantre ma sprzęt od ręki, natychmiast, nie trzeba na niego czekać, bardzo sensowne ceny. Polecamy serdecznie. A jeżeli macie Państwo ochotę rozpocząć przygodę z inwestowaniem, to zachęcamy do skorzystania z usług Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska bossa.pl. To jest nasz nowy partner. Inwestujcie z głową w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.